i czas podwinąć rękawy i wziąć się do poważnej rozmowy, już nie politycznej, bo to prosto rozmawiać z politykami, ale poznać o sprawach ważnych, o których ma się pojęcie zerowe albo mgliste, to już nie jest takie proste. W studiu dr Grzegorz Lewicki, filozof, politolog, dziennikarz, no ale co jest najciekawsze i brzmi, a wykładowca Akademii Sztuki Wojennej i kilku innych uczelni, ale co jest najbardziej frapujące, konsultant do spraw prognostyki cywilizacyjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co znaczy być konsultantem do spraw prognostyki cywilizacyjnej?
Po pierwsze, prognostyka. Prognostyka jest dziedziną, która stara się, niektórzy mówią, wróżyć z fusów, a inni mówią identyfikować megatrendy, żeby na podstawie empirycznej szacować prawdopodobieństwo procesów, które są szkodliwe bądź korzystne i na tej podstawie układać strategie i plany.
Prawdopodobieństwo procesów, to my się zajmiemy jednym, ale niezwykle istotnym procesem, czyli budowa internetu i to, jak internet zmienia nasz świat. Kilka tekstów pana autorstwa można znaleźć w sieci i na portalu miesięcznika, wszystko co najważniejsze, ale także w papierze, w całkiem analogicznej formie, jak chociażby tygodnik, dodatek tygodniowy do Gazety Rzeczpospolita, czyli plus minus. Tutaj pan opisuje świat internetu, który w zasadzie definiuje i naszą politykę, i naszą codzienność. Od czego zaczniemy? Od codzienności czy od polityki?
Od codzienności, dlatego że codzienność, jak wiadomo, najbliższe ciało jest koszula.
No to zacznijmy od tego najbliższego. Przejąć planowanie nad algorytmem, to jest tekst z końca października z tygodnika plus minus, czyli w dodatku do Rzeczpospolitej. Tutaj pan opisuje, jak bardzo wielkie koncerny cyfrowe, słynna GAFA, czyli Google, Facebook, Amazon, Apple, wchodzą w naszą codzienność, jak bardzo pochłaniają informacje o naszym życiu, jak bardzo naszym życiem będą mogły sterować.
Dokładnie tak. Myśmy się przyzwyczaili, że troszkę jak, prawda, Adam i Ewa z raju, że internet jest jak takie jabłko, prawda, które się zrywa, po prostu używa się go, podczas gdy okazuje się, że to nie jest tak do końca, że tak jak my używamy internetu, internet, mówiąc kolokwialnie, używa sobie nas. Karmi się nami, karmi się naszymi wyborami, naszymi kliknięciami, na tej podstawie mapuje nasze zachowania. Tworzy taki, każdy z nas ma taki nieustannie tworzony wirtualny profil osobowy. On nie jest jakby nie jest do zidentyfikowania tak łatwo, bezpośrednio, że to my, że o tym i takim nazwisku. Natomiast tworzy pewną wiązkę, która pozwala wnioskować bardzo dużo rzeczy o nas. A jak już mamy portal społecznościowy, czy taki jak Facebook, czy Twitter, no to już wiadomo, że jesteśmy, że te wszystkie nasze lajki, te strony, które lubimy, te grupy, do których należymy, tak naprawdę pozwalają na konstrukcję naszego profilu osobowościowego.
Ja mam przed sobą otwarty laptop, tutaj mam przeglądarkę internetową, zresztą należącą do koncernu Google, tu mam szereg stron otwartych po tych informacjach, co może zrobić ze mną ten wielki koncern.
No tak naprawdę nic, to znaczy tak naprawdę może dać panu bardzo sprofilowane wyniki wyszukiwania, ale oczywiście może też na tym zarobić, oferując panu sprofilowane reklamy, prowadząc pana do, wyświetlając, personalizując, jak wyświetla strony internetowe, wytwarzać w panu pewne wrażenia, na przykład wyszukuje pan informacji o jakimś zamachu, który się wydarzył, no to podsuwa panu, no wydawałoby się po prostu, jak pan wpisze w okienko Google, wypluwa panu jakieś tam wyniki, ale jeśli wypluwa oczywiście panu jakieś wyniki, to nie wypluwa panu innych, tak więc warunkuje to, co będzie pan wiedział i to, co będzie, i de facto to, co będzie pan myślał.
Profiluje moje pole poznania, profiluje zakres wiedzy, którą ja będę mógł poznać?
Dokładnie tak. O tym właśnie pisze Szoszana Zubow w książce Kapitalizm na dworu, Surveillance Capitalism. Ona pokazuje, że tak naprawdę internet ma funkcję jeszcze inną niż taka właśnie codzienna. On tworzy zasoby wiedzy, zbiera w opozycji do państwa wielkie zasoby wiedzy i tak naprawdę nie do końca wiemy, co na przykład Google z tymi zasobami robi. Znaczy wiemy, że no de facto no nic niby takiego, natomiast problem jest taki, że to wszystko nie jest neutralne. To wszystko w przypadku, znaczy proszę zwrócić uwagę, Jeśli pan jakby łączy się z internetem ze stałego łącza, jeśli pan posiada Facebooka i to już wiadomo, że to jest związkowane, że już wiadomo, że pan ma takie konto na tym portalu, że pan takie a takie kliknięcia wykonuje i firma z Mountain View wie o panu więcej niż na przykład wiedzą służby kraju, tak? W wielu aspektach. Nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu aspektach w ogóle wie rzeczy, których naszym służbom się nie śniło, bo po prostu nie mają dostępu do pana danych.
Ale może ich to nie interesuje. Co kogo interesuje w odległej Arizonie, co Łukasz Jankowski googluje sobie wieczorem w łóżku.
Dokładnie tak. To jest bardzo dobra uwaga, dlatego że pokazuje też paradoks, bo tak naprawdę to, co pan robi, czy ja, tak naprawdę nikogo nie interesuje, ale...
Jesteśmy jednymi z 5 miliardów ludzi,
tak,
którzy korzystają z internetu.
Pan czy ja, ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka i teraz podczas gdy to, co pan myśli lub ja, to nie ma znaczenia, to już to, co myśli społeczeństwo, o czym marzy, czego się boi, jeśli na przykład wiemy, o czym społeczeństwo marzy, czego się boi, czego wyszukuje w jakimś tam kryzysowym momencie, no to od razu wiemy, jak już wiemy, czego się boi, to już wiemy, jakby potencjalnie choćby, jak na to społeczeństwo wpływać. I to są potężne narzędzia wiedzy, dlatego właśnie my się nie boimy że nasze dane lecą do Stanów Zjednoczonych, bo to jest nasz sojusznik, bo to jest przedstawiciel naszej wspólnej cywilizacji Zachodu, ale już na przykład Chińczycy czy Rosjanie panicznie się boją, że firmy amerykańskie zmapują przestrzeń tego, ontologiczną przestrzeń myśli tego, o czym się myśli w Rosji, dlatego wszystkie te kraje, czyli Rosja, Chiny, jeszcze niektóre pomniejsze, starają się bądź stworzyły alternatywę dla Google'a, dla Facebooka, żeby mieć kontrolę nad właśnie tym, o czym się myśli w ich własnych krajach.
Powoli przechodzimy do geopolityki, ale zanim wypłyniemy na te wody międzynarodowe i o tym, jak internet jest wykorzystywany, bo jak jest polem starcia między globalnymi mocarstwami, to jeszcze trochę o tej intywnej i indywidualnej podróży w sieci, jaką jest internet w takiej właśnie niematerialnej świadomości, bo internet ma jakieś materialne podstawy, ale jest tworem iście niematerialnym. Powiedział pan, że ktoś zbiera. Kto zbiera dane? To jest tak, że to podlega pod jakąś administrację amerykańską, jakieś służby specjalne? Otóż, to po prostu sam Zuckerberg z Facebooka ma sobie dane i przegląda, co robimy po godzinach.
W teorii może. W praktyce jest to dla niego nieistotne i niemożliwe. Całe szczęście, należy odróżnić portale typu Facebook czy Google, które znajdują się w obrębie cywilizacji zachodniej, od tych, które znajdują się na przykład w Rosji czy w Chinach. Dlaczego? Dlatego, że choć z jednej strony te wielkie firmy technologiczne nie są kontrolowane przez państwo, ponieważ są to podmioty prywatne, no to wiadomo, że w jakiś sposób są czy zinfiltrowane, czy w jakiś sposób współpracują z państwem, ale jakby odbywa się to, powinno się to odbywać zgodnie z procedurami demokratycznymi. Natomiast w Rosji czy w Chinach absolutnie tego nie ma. Rzeczywiście, to bardziej bym powiedział, że większą pewność ma pan, że Xi Jinping będzie czytał pana e-maile, jeśli pan będzie używał portali chińskich, niż Mark Zuckerberg. Natomiast problemem jest jakby co innego. Problemem jest to, że de facto większość ludzi jest tego zupełnie nieświadoma i zostawia tak jak, prawda, jest taka bajka, idzie Grześ przez wieś i worek piasku niesie i piasek się tam sypie za tym Grzesiem, to za nami się sypią dane. I teraz Unia Europejska próbuje coś z tym robić, bo wyszła z założenia, że pan na przykład pojedzie sobie do Ameryki, pan pojedzie sobie na wakacje gdzieś do Afryki, to Unia Europejska wychodzi z założenia, pan ma jakieś prawo do tych danych, które się z pana sypią, jak pan surfuje po internecie, pan w jakiś sposób musi je kontrolować. Natomiast w przypadku prawa amerykańskiego tak nie jest. Tam tak naprawdę sprzedajesz komuś dane za to, że możesz użytkować internet.
Stąd słynne RODO, które narobiło rok temu i trochę wcześniej sporo szumu w polskim prawie i wśród polskich przedsiębiorców, a teraz zdaje się, że się mniej więcej przyjęło.
Tak, tak. Właśnie dlatego, że ludzie zdali sobie sprawę, że może to jest uciążliwe, to klikanie ciągłe zgód na udostępnienie danych, natomiast przyszłościowo, można powiedzieć, dane dzisiaj są nową ropą naftową. Tak jak kiedyś odbywała się wielka rywalizacja o złoża ropy naftowej. Teraz, dzisiaj odbywa się wielka geopolityczna rywalizacja o złoża danych. I kto pierwszy, jako że ten tort nie jest do końca jeszcze, że tak powiem, rozdzielony, to właśnie współczesna technologia, która przetwarzająca dane, czyli infrastruktura internetu 5G, czyli właśnie ekspansja portali, czy jak ja to mówię, takich wielkich sieciowych grzebyków, które przeczesują internet i wypluwają nam to, co chcemy. Ta rywalizacja, no właśnie trwa, ona potrwa przez najbliższych 10-20 lat, a później możemy mieć będziemy mieć nowy cyfrowy porządek świata, Digital World Order, właśnie jako, prawda, analogia do New World Order, który uwarunkuje przewagi geostrategiczne pomiędzy potęgami na długie dekady, jeśli nie stulecie.
To jeszcze jedno pytanie o indywidualny wymiar kontaktu z internetem. Pan napisał, że internet zmienia człowieka, że on wpływa na jego rozwój, to nie jest taka sobie neutralna technologia, którą możemy wykorzystać albo nie wykorzystać, i to w zasadzie ona jest podległa naszej woli, naszej naturze, nie, że to ona naszą naturę zmienia.
Wiele osób o tym zapomina, że internet możemy rozpatrywać już takim językiem filozofii w warstwie ontologicznej, że jest to zupełnie nowa przestrzeń istnienia, to znaczy my sobie istniejemy w sferze tej realnej, natomiast sami sobie zrobiliśmy, prawda, przestrzeń wirtualną. Kiedyś mówiło się, że, prawda, po powstaniu świata najpierw mieliśmy geosferę, czyli tą sferę ciał stałych, gór, rzek, później była biosfera, czyli sfera zwierząt, następnie była noosfera, tak? Czyli nous to jest, oznacza rozum, czyli sfera istot rozumnych, czyli ludzi, a teraz tą sferę istot rozumnych zarasta sfera cyfrowa, gdzie będą współistnieć nie tylko ludzie, ale również algorytmy. Algorytmy, które będą przeprowadzać wiele czynności, przez to, że mają potężne możliwości obliczeniowe, będą wykonywać czynności, których pojedyncze umysły ludzkie, a nawet umysły zgrupowane w pomieszczeniu, w pokoju, gdziekolwiek, nie są w stanie wykonać. Dlatego właśnie internet jako nośnik algorytmu, który będzie coraz bardziej wchodził w nasze życie, będzie coraz bardziej intruzywny, będzie definiował, co wiemy, ale również co chcemy wiedzieć, czego pragniemy. Ktokolwiek ma wpływ ktokolwiek może zmapować, czego ludzie chcą, dzięki infrastrukturze sieciowej, dzięki temu, że sprzedaje nam router, kable i później może dzięki temu jakby może mieć dostęp, może jakby kontrolować, które te informacje płyną, skąd wychodzą, i również to, ten, kto kontroluje to, co wyszukujemy, ten, kto wie, jakie są nastroje społeczne w Polsce. Jeśli pan sobie nawet dzisiaj wpisze te trending topics, czyli tematy, którymi dzisiaj żyje Polska, no właśnie najlepiej są pozyskiwalne nawet takimi zwykłymi narzędziami jak Google Trends czy innymi, przez zwykłych ludzi z Google'a. A te informacje mogą używać wywiady, mogą używać różne inne podmioty, które nigdy wcześniej w dziejach, w życiu nie miały do tego dostępu.
W studio dr Grzegorz Lewicki, filozof, politolog, konsultant do spraw prognostyki cywilizacyjnej. Czy człowiek zanurzony w internecie, jeżeli będzie ta sieć 5G, zanurzony jeszcze bardziej i będzie mógł być człowiekiem wolnym, człowiekiem, który podejmuje świadome, samodzielne decyzje, czy demokracja jako taka będzie mogła istnieć?
Zacznijmy od tego, że wolność jako możliwość samostanowienia jakby niezależnego, to jest taka trochę rzecz przereklamowana. Ja nie mówię, że liberalizm jako koncepcja istoty ludzkiej jest czymś złym, ale dzięki internetowi, dzięki temu, że mamy big data, dzięki temu, że możemy analizować ogromne oceany danych, nagle, i to już jest teraz widoczne nawet w myśleniu ludzi na Zachodzie, w innych częściach globu także, człowiek zdaje sobie powoli sprawę, że wcale nie jest taki wyjątkowy, jak myślał. Można powiedzieć, każdy z nas jest wyjątkowy, ale jak wszyscy, prawda? Mamy podobne marzenia, podobne wierzenia. Z punktu widzenia statystyki jesteśmy, właśnie to jest najbardziej fascynujące w analizie wielkich zbiorów danych. Chociaż jako jednostka, jako pan, czy ja, czy nasi słuchacze, jesteśmy nieprzewidywalni, to jako masa ludzka nasze zachowania są statystycznie przewidywalne. I dlatego internet będzie niejako powodował erozję takiego poczucia wyjątkowości. Wielu ludzi, gwarantuję to panu, podda się temu, będzie się dało wodzić za nos, będzie dawało kreować swoje potrzeby. To już teraz widać, to już teraz się dzieje. jednostki, które nie będą tego robić, no po prostu będą korzystały na przykład z okresów wyłączenia się od sieci. Jest taka historia, nie wiem, czy to jest mit, czy to jest legenda miejska, czy to jest prawda, ale oddaje w jakiś sposób klimat tego, jaki panuje wokół usieciowienia, czy sprzężenia umysłów ludzkich z internetem. Mianowicie według tej historii istnieją specjalne szkoły w Dolinie Krzemowej, gdzie dzieci do lat 12 jakby minimalizuje się ich prawda, dostęp do internetu. Podczas gdy dzisiaj już w szkołach 5-6-latkom daje się smartfony, żeby sobie tam googlowały, to tam uważa się, że umysł jest jeszcze za mały w tym wieku i dopiero w wieku 12 lat może być świadomym użytkownikiem i kreatorem internetu, a nie pozwalać się kreować internetowi jako jakby twórcy naszych sumień, naszych dusz i naszych zwyczajów.
To tutaj wchodzimy na pole edukacji. Ten temat rozwiniemy może w następnej naszej rozmowie. Ten element globalny, pan napisał tekst, 3 internety, że one w zasadzie teraz każde mocarstwo chce mieć własny internet, żeby mieć kontrolę nad tą ropą XXI wieku, czyli nad danymi.
Tak jest. Jeśli sobie spojrzymy na mapę świata, wyobraźmy sobie teraz mapę świata, którą dzielimy podług tego, z jakiego kraju w danym miejscu jest algorytm, najbardziej popularny algorytm, czyli narzędzie do przeczytywania sieci. Teraz tak, Ameryka Facebookiem, Googlem i innymi narzędziami zdominowała większość świata. Zdominowała Amerykę, wiadomo, północną, Amerykę południową, zdominowała też Europę. To jakbyśmy sobie wyobrażali, to wszystko jest w kolorze amerykańskim. Zdominowała część Afryki, zdominowała Bliski Wschód, zdominowała Indie, jeszcze Australię, jeszcze inne przestrzenie. Z kolei Rosja swoimi algorytmami, czyli portalem Wkontakcie i wyszukiwarką Yandex, zdominowała ruch sieciowy, czyli jakby to co użytkownicy robią w sieci poprzez jej narzędzia, zdominowali właśnie w samej Rosji, w geopolitycznych okolicach Rosji, Białoruś. Teraz, co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, parę lat temu nastąpiło wielkie tąpnięcie, podczas gdy kiedyś to właśnie narzędzia rosyjskie były najpopularniejsze w Ukrainie. Teraz w Ukrainie już spadły w popularności. Teraz najpopularniejsze są narzędzia zachodnie, Google, Facebook. Co to pokazuje? Pokazuje to, że właśnie nawet te zmiany, wojna w Ukrainie, czy ścieranie się geopolityczne Rosji z Zachodem ma też widoczny produkt właśnie w zmieniającej się popularności narzędzi do przeczesywania sieci. Wracając do tematu, pierwszy gracz, jak już powiedziałem, Zachód, drugi gracz to jest Rosja, trzeci gracz to są Chiny. Chiny, które tak naprawdę zdominowały tylko swoje własne terytorium, swoimi algorytmami, swoją infrastrukturą. Dużo się mówi, prawda, o firmie Huawei, ale to są jeszcze inne firmy technologiczne, które zdominowały ten teren. Ale Chiny w odróżnieniu od Zachodu posłały ewolucję internetu jeszcze w bardziej takim intruzywnym, w bardziej wszechogarniającym kierunku. Tam na przykład nawet żeby wejść, w wielu miejscach już coraz większej liczbie miejsc w Chinach, nawet żeby wejść do toalety publicznej, trzeba przyłożyć telefon z aplikacją, żeby system wiedział, że to ty idziesz. Ja nie wiem, po co jest taka wiedza, prawda, totalitarnemu systemowi, ale wszystko, sklep, bilety, wiadomo, że w Chinach również na tej podstawie stworzono system zaufania społecznego. To jest może temat na inną audycję, ale system, na podstawie którego można karać i nagradzać ludzi, jak w świecie, może nie w świecie orwellowskim, ale jak w świecie Aldusa Huxleya, nowego, wspaniałego świata.
Już Wiktor Suworow pisał, że nie ma dla służb specjalnych informacji niepotrzebnych czy zbędnych. Każda informacja jest cenna, jedna mniej, druga bardziej, ale każda jest warta tego, żeby ją zanotować i zarchiwizować. W Polsce toczy się spór o sieć G5 i być może jest tak, że Amerykanie zdobywają świat właśnie przez gafę, przez aplikacje, przez portale społecznościowe, a Chińczycy bardziej walczą w tej sferze hardware.
Tak, dokładnie tak, bo to jest właśnie dokładnie tak wygląda ta gra. Ona ma dwie warstwy. Jedną warstwą jest software, czyli właśnie programy, przez które ludzie surfują w sieci. Drugą warstwą jest hardware. Hardware, czyli kable, czyli prawda, to magiczne pudełko, przez które się każdy u nas ma z domu z antenką, przez które odbieramy Wi-Fi. To wszystko to jest hardware i teraz Chiny, które fenomenalnie produkują naprawdę tanie i świetne sprzęty, jeśli chodzi o hardware, chcą właśnie mapować światowy internet poprzez infrastrukturę. Na czym to polega? Ano na tym, że z każdym sprzedanym routerem, z każdą sprzedaną jakąś jednostką, która może się łączyć zwrotnie z bazą, oni sobie mapują internet. Mapują sobie, mogą również pobierać informacje, które na tych, można powiedzieć, cyfrowych szynach płyną. Oczywiście nikt tego nie powie, ale teraz cała ta awantura z siecią 5G, czyli nowym, szybkim internetem nowej generacji, właśnie toczy się o to, że Amerykanie są przekonani, że w momencie, kiedy kupimy sobie smartfon czy router, czy komputer właśnie firm chińskich, to te firmy chińskie, kiedy tylko chcą, mogą nas szpiegować, tak? Prawda jest taka, że każdy hardware, który może się komunikować z bazą, który może być na przykład aktualizowany, czy to jest amerykański, czy chiński, czy niemiecki, może być w ten sposób wykorzystany. Różnica jest jednak taka, że na Zachodzie wykorzystanie do szpiegowania hardware'u, sprzętu, infrastruktury sieciowej, którą każdy z nas ma, no jednak odbywa się w oparciu o jakieś zasady. W systemach totalitarnych, w których każda firma jest zobowiązana do współpracy z rządem, każdy obywatel wręcz jest związany do współpracy z wywiadem, bo jak nie, to pójdzie do więzienia, no to jednak wygląda trochę inaczej, bo każdy musi. A na Zachodzie no, mogą szpiegować, ale nie zawsze jest to możliwe.
Mogą, a nawet często to robią, o czym wiemy, bo wielkie mocarstwa, czy te bardziej demokratyczne, czy te czy